Dziękuję za zaproszenie. Zawsze czuję się zaszczycony. Poruszyło mnie to, co ten fragment, który był czytany dzisiaj na początku nabożeństwa, gdzie mowa była o tym, że możemy poznawać Jezusa Chrystusa i dzięki temu, że poznajemy Go, możemy rosnąć duchowo. To jest wielka prawda biblijna. Bez poznania Jezusa Chrystusa nie możemy rosnąć, nie możemy wzrastać, nie możemy dorastać do tych wymiarów, które On nam przeznaczył. I właśnie dzisiaj chciałbym o tym mówić, bo rzeczywiście możemy rosnąć wtedy, kiedy poznajemy rzeczywisty obraz Chrystusa. Problem w tym, że często ludzie mają fałszywy obraz Chrystusa przed swoimi oczami. Jak odróżnić rzeczywistość od fikcji? Jak odróżnić prawdę od fałszu? Jak rozpoznać autentyczną wartość? Zdarza się, że ludzie czasami przechodzą obok prawdziwych wartości, nie rozpoznając, jakie one są. Przypomina mi się przykład pewnego muzyka. Nazywa się George Bell. To amerykański skrzypek, jeden z większych talentów naszych czasów. Pewnego razu ubrał się w dżinsy i t-shirt i zagrał w przejściu podziemnym w godzinach szczytu. Mimo tego, że grał cudownie przez prawie godzinę na Stradivariusie z XVIII wieku i w tym czasie policzono, że około 10 tysięcy ludzi minęło go, to zaledwie 7 osób zatrzymało się na nieco dłużej. Niektórzy wrzucali drobniaki do otwartego futerału, nie zatrzymując się w ogóle. Przez tą godzinę Josh Bell zebrał $30. Zaraz potem ten sam muzyk ubrał smoking i wystąpił na koncercie w renomowanej Carnegie Hall, grając też tam około godziny. I tam najtańszy bilet kosztował $100, a artysta za minutę grania zainkasował około $1000. Jaka widownia przyszła na ten koncert? Czym ci ludzie różnili się od tamtych, którzy przechodzili w przejściu podziemnym? Tym razem byli to ludzie, którzy znali prawdziwą wartość tego muzyka. Dlatego warto, abyśmy uświadamiali sobie, jaki jest rzeczywisty obraz Chrystusa. Dlatego chciałbym, abyśmy wspólnie spojrzeli i zastanowili się nad fragmentem Pisma Świętego z objawienia Świętego Jana, rozdział 1 od wiersza 9 do końca tego rozdziału. Objawienie Świętego Jana, 1 rozdział od 9 wersetu. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku w Królestwie oraz w cierpliwym trwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos, zesłany z powodu Słowa Bożego oraz świadectwa o Jezusie. W dniu Pańskim zawładnął mną duch i usłyszałem za sobą potężny głos. Przypominał dźwięk trąby. Mówił on do mnie: to, co widzisz, zapisz w zwoju i wyślij do 7 kościołów. Do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Gdy obróciłem się, aby zobaczyć, od kogo pochodzi głos, który do mnie przemawia, spostrzegłem 7 złotych świeczników. Pomiędzy świecznikami natomiast stał ktoś przypominający Syna Człowieczego. Ubrany był w szatę długą aż do stóp, a na piersiach miał złoty pas. Jego głowa i włosy lśniły jak biała wełna lub jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Stopy miał podobne do roztopionego mosiądzu, jakby rozżarzonego w piecu, a jego głos przypominał szum potężnych wód. W swojej prawej dłoni trzymał 7 gwiazd. Z jego ust wychodził ostry, obosieczny miecz, a jego twarz lśniła jak słońce w pełnym swoim blasku. Gdy go zobaczyłem, padłem mu do stóp jak martwy, ale on położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni, i żywy. Byłem martwy, lecz teraz żyję na wieki wieków. Mam też klucze śmierci oraz świata zmarłych. Dlatego opisz to, co już widziałeś, to, co jest oraz to, co ma się stać potem. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce, i 7 złotych świeczników, wyjaśnię. 7 gwiazd to aniołowie 7 kościołów, a 7 świeczników 7 kościołów. Omawiany, przeczytany fragment, który chcemy omawiać, ukazuje rzeczywisty obraz Chrystusa. Jest to obraz Chrystusa w chwale, uwielbionego, zwycięskiego, panującego. I także pokazuje właściwą postawę człowieka wobec Chrystusa. Wiara chrześcijan powinna mieć solidny fundament. A tym solidnym fundamentem jest właśnie faktyczny obraz Boga. W przeciwieństwie do wyobrażeń o Nim, czy czasami fałszywych obrazów, które ludzie mają o Nim. W wierszu 9 czytamy, że Jan znajduje się na wyspie Patmos. Wiemy z historii, że przebywał tam około 2 lat. Pracował w miejscowym kamieniołomie. Wygnanie to było dla niego karą, podobnie jak dla wielu innych politycznych więźniów, których cesarz rzymski Domicjan zsyłał tam. To było takie miejsce zsyłki. Jedynym przestępstwem Jana było, jak się dowiadujemy, wierność Ewangelii Chrystusowej. Nie popełnił on żadnego innego przestępstwa. Ale znalazł się wśród przestępców. I tam właśnie przebywał przez około 2 lat. Jan to wierny uczeń Chrystusa, mimo cierpień. 3 kluczowe słowa, które pojawiają się w tym wersecie, to ucisk, wytrwałość i królestwo. Ucisk, to słowo greckie, które jest tu użyte, oznacza nacisk. Taki, który zapiera dech w piersi. Jakiś ciężar, jakby głaz położony na piersi człowieka i do tego stopnia go uciska, że nie może oddychać. Wytrwanie, to jest drugie słowo, które jest tu użyte, określa odwagę i skuteczny sprzeciw wobec wyzwań, wobec tych trudności, które przychodzą. I w końcu trzecie słowo, królestwo, oznacza po prostu panowanie. A więc możemy wysnuć taki wniosek, że Jan doświadcza cierpienia, przeżywa trudności, ale zmierza, zdąża do chwały. Jego obraz, jego cel, który jest przed nim, to jest chwała. I wie, że ją osiągnie, ale potrzebuje wytrwać. Drodzy, podobnie jest w naszym życiu. Często doświadczamy różnego rodzaju ucisków. Na pewno nie takich jak Jan, bo nikt z nas nie jest prześladowany dzisiaj za wiarę w tym kraju. Chociaż wiemy, że są wierzący ludzie, są chrześcijanie, którzy cierpią podobne prześladowania do tego, co przeżywał Jan. Ale nawet w tych naszych małych uciskach, które przychodzą na nas, powinniśmy wytrwać. Powinniśmy być wierni. Powinniśmy mieć właściwy obraz Chrystusa i właściwy cel, do którego zmierzamy, który chcemy osiągnąć. Prawidłowy obraz ukazuje faktyczną rzeczywistość. Nie wiem, czasami zdarza się, że są takie krzywe zwierciadła, gdzie patrzymy i widzimy tam jakieś krzywe nogi, jakieś dziwne miny na twarzy. To jest fałszywy obraz, bo tacy nie jesteśmy. I podobnie w tej rzeczywistości duchowej powinniśmy mieć właściwy obraz Boga, który jest podstawą naszej wiary. Jan zaczyna swój list od przedstawienia realnego wizerunku Chrystusa. Jego list liczy 22 rozdziały. I w pierwszym rozdziale, pierwszy rozdział ukazuje rzeczywisty obraz Chrystusa. Takiego Chrystusa, jakim on rzeczywiście jest. Dlaczego w ten sposób Jan pisze? Bo wiedział, że wierzący chrześcijanie mogli mieć zniekształcony obraz. Widzieli Chrystusa w krzywym zwierciadle. Ten fałszywy obraz mógł być spowodowany albo brakiem wiedzy, albo może jakimś fałszywym wyobrażeniem. Drodzy, dziś jest podobnie. Chrystus w kościołach chrześcijańskich, przynajmniej w naszym kraju, jest najczęściej przedstawiany jako niemowlę leżące w żłobie, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia. Niemowlę, które jest takie kochane i sympatyczne, że aż po prostu serce się wyrywa, żeby okazać mu litość, a jednocześnie jest takie bezbronne i słabe, wymagające opieki innych. Czy taki rzeczywisty obraz Boga powinniśmy pielęgnować? Albo inny popularny obraz, który widzimy prawie w każdym kościele, to krucyfiks. Wiszący na krzyżu, cierpiący, śmiertelnie umęczony Zbawiciel ludzkości. Po jego twarzy spływają krople krwi, u jego boku jest rana. I można by powiedzieć, że również woła o litość ludzi. Drodzy, zarówno niemowlę w żłobie, jak i cierpiący na krzyżu Zbawiciel, to rzeczywiste obrazy wcielenia Boga. Bo Bóg taki był. Bóg stał się człowiekiem. Stał się człowiekiem, urodził się w żłobie i umarł na krzyżu za nasze grzechy. Dzisiaj przy okazji Wieczerzy Pańskiej wspominamy. To jest podstawa naszego zbawienia. Ale Chrystus nie jest dalej ani niemowlęciem, ani też nie jest cierpiącym na krzyżu. I właśnie Jan ukazuje rzeczywisty obraz Chrystusa. Jest to Chrystus zmartwychwstały, uwielbiony, panujący nad wszystkim. I nie tylko w tym pierwszym rozdziale, ale kiedy czytamy inne rozdziały, na przykład 4 i 5 rozdział, to tam jest mowa o zwycięskim baranku, który widzi, który obserwuje, jak oddają mu hołd starsi Kościoła, padają przed nim na swoje oblicza. Całe stworzenie potwierdza jego panowanie. W wierszu, w rozdziale 14 Księgi Objawienia, wszyscy zbawieni oddają cześć barankowi. Baranek oczywiście jest to symbol, bo baranek jest symbolem ofiary, a Chrystus stał się barankiem, który był złożony w ofierze za nasze grzechy, dla naszego pojednania z Bogiem, bo On przelał tą niewinną krew, aby nas odkupić. Potem w rozdziale 19 jest On oblubieńcem na uczcie w niebie, gdzie oblubienicą jest Kościół. Jest także zwycięzcą jadącym na białym koniu, nie na osiołku, jak wjeżdżał do Jerozolimy, ale na białym koniu jest zwycięzcą. Później w rozdziale 20 jest sędzią, który dokonuje sądów ostatecznych i przed nim każdy musi stanąć i musi się rozliczyć. W rozdziale 21 jest on twórcą nowego nieba i nowej ziemi, a w rozdziale 22 jest panującym nad całym wszechświatem, dającym życie. Pod jego tronu wypływa rzeka życia i on jest tym źródłem życia dla całego wszechświata. Oto prawdziwy obraz Chrystusa, jaki prezentuje objawienie świętego Jana. Ludzie wierzący często boją się czytać objawienie świętego Jana, bo ono jest często niezrozumiałe, jest bardzo symboliczne. Tam jest wiele różnych rzeczy niejasnych. Dla mnie podobnie. Kiedy czytam, nie wszystko rozumiem. Ale jest to księga, jedno wiem, że jest to księga chwały Bożej. Tam jest objawiony, uwielbiony, panujący Chrystus. On jest tym, który dokonuje, do którego należy ostatnie słowo. W wierszu 10, 11 przeczytanego fragmentu Jan mówi o Dniu Pańskim. Dzień Pański to pierwszy dzień po sabacie, podobnie jak u nas. Dzień zgromadzeń chrześcijan w celu upamiętnienia Dnia Zmartwychwstania. I doświadczył wtedy duchowego uniesienia. Nie był to sen, tak jak Jan to wyjaśnia, ani jakiś ekstatyczny trans, ale było to widzenie na jawie. I wtedy usłyszał głos nakazujący mu zapisanie przesłania do 7 zborów w Azji Mniejszej. Oczywiście, że tych zborów było tam dużo więcej, ale listy kierowane są do 7 głównych, centralnie położonych, które miały wpływ na inne zbory. Podobnie jak u nas, są zbory w takich może większych ośrodkach, tak jak Wrocław, które mają wpływ na przyległe miejscowości, czy nawet dalsze w województwie. Podobnie i w tamtych czasach było. Tych zborów było dużo więcej, ale Jan kieruje swoje przesłanie na polecenie Ducha Świętego do 7, bo 7 oznacza pełnię, jest, liczba 7 pojawia się wielokrotnie w objawieniu świętego Jana. Jest to symboliczna liczba, która ukazuje, która symbolizuje pełnię. Jan kieruje swoje przesłanie do przywódców zborów, których nazywa aniołami. Jan był dobrze znany w tych zborach. On odwiedzał te zbory. On głosił tam Ewangelię i on miał autorytet wśród tych ludzi. Dlatego jest on tam szanowany. Potem w 12-13 wersecie Jan widzi 7 złotych świeczników, które oznaczają cały kościół. Świecznik w świątyni to symbol oświecenia duchowego wynikającego z objawienia boskiego. Nie wiem, czy wiecie, że świecznik, starożytny świecznik był zbudowany w taki sposób, palący się płomień odbijany przez takie przez jakby to powiedzieć taką powierzchnię, która była obok niego, świecąca, i dzięki temu blask docierał dużo dalej. I właśnie Jan posługuje się tym symbolem. Mówi, że Kościół jest jak świecznik. A więc tutaj wśród tych świeczników widzi postać ubraną w długą szatę, przepasaną złotym pasem. Tą postać nazywa Synem Człowieczym, gdyż sam Chrystus najczęściej tak się określał. Oto Jan widzi Chrystusa zmartwychwstałego, którego ubiór podkreśla dostojeństwo i chwałę. I Chrystus przechadza się między tymi świecznikami, czyli on jest tym źródłem światła, a świeczniki mają odbijać to światło, aby ono mogło padać jak najdalej. I ta szata, w którą ubrany jest Syn Człowieczy, jest to szata arcykapłana. Podobne szaty nosili także sędziowie albo książęta. Jest to obraz wielkiej rangi, wysokiej rangi, kogoś, kto jest obdarzony autorytetem. Chrystus w tym obrazie jest przedstawiony jako prorok, kapłan i król, noszący taką dostojną szatę. I rzeczywiście Chrystus pełnił taką rolę. Był jednocześnie prorokiem, kapłanem i królem. Był prorokiem, który ogłaszał Boże prawdy i wzywał do upamiętania ludzi. Był kapłanem, bo złożył doskonałą ofiarę, jedyną wystarczającą za nasze grzechy. I stał się królem, i to królem królów, któremu należy oddać najwyższą cześć. Potem w wierszu 14-18 wygląd samej postaci jest podobny do tego, który spotykamy też u proroka Daniela. Jego lśniące, białe włosy świadczą o niezwykłej mądrości, o nieskazitelnej czystości. Świadczą o jego wiecznym bycie. Ognisty wzrok, przeszywający na wylot, mający pełnię wiedzy i znający ukryte tajemnice. Przed nim nic się nie ukryje. Nawet jeżeli ukrywamy coś przed innymi ludźmi, to przed Bogiem nie jesteśmy w stanie tego ukryć. Jego nogi, tak jak Jan go widział, były podobne do mosiądzu. Mosiądz w tamtych czasach symbolizował sąd. A więc jest to i sąd był niezłomny. Sąd był można by powiedzieć symbolem trwałości, symbolem stabilizacji, stabilności. A więc Chrystus ma nogi z mosiądzu, to znaczy, że jest niewzruszony. Jego decyzje są trwałe. Głos jak grzmot wielu wód. I tutaj jest użyte słowo, które można przetłumaczyć jako głos wodospadu, a więc symbol wielkiej mocy i sprawiedliwej władzy, której nie można się oprzeć i która dociera wszędzie i jakby można powiedzieć zagłusza wszystkie inne głosy. Nie wiem, czy byliście przy wodospadzie. Szczególnie te wielkie wodospady, one tak grzmią, że tam nie słychać własnych myśli. A więc to jest, można powiedzieć, taki symbol wielkiej władzy i autorytetu. Z jego ust wychodzi miecz, a jego słowo ma wielką moc i trafną ocenę. A twarz jaśnieje, jaśnieje blaskiem słońca. Jan jest tak przejęty, że pada Synowi Człowieczemu do stóp. I to jest, można by powiedzieć, jedyna właściwa reakcja, postawa uniżenia i czci przed Bogiem. Oto jak Jan przedstawia Chrystusa. Tego, który był niemowlęciem, nad którym się można było litować, pomagać mu, który był bezbronny i który zawisł na krzyżu i oddał swoje życie. I niektórzy wierzący tamtych czasów zwątpili. I nawet czytamy o tym. Ci, którzy szli po drodze do Emaus, też byli wątpiący. Co się stało z naszym wspaniałym nauczycielem? Oddał swoje życie, umarł. Ale Jan wie, że ten, który był niemowlęciem, ten, który oddał swoje życie, on zmartwychwstał, on żyje, on panuje, on króluje. I wtedy Jan słyszy głos Pana: nie lękaj się, nie lękaj się. Mówi do tego leżącego u jego stóp człowieka, który uświadomił sobie, jaki jest naprawdę Chrystus. Drodzy, to jest jedyna postawa, jaką możemy zająć wobec rzeczywistego, prawdziwego Chrystusa, takiego jak przedstawia nam go Pismo Święte. Tutaj staje przed oczami obraz z góry przemienienia, kiedy Pan Jezus wziął ze sobą trzech uczniów, Jana, Jakuba i Piotra, i tam dokonało się przemienienie. Kiedy jego twarz jaśniała, kiedy wyglądał jak niebiański, miał niebiański obraz. I wtedy oni, kiedy uświadomili sobie, że jest to jakieś niezwykłe zjawisko, po prostu się przestraszyli i padli do stóp. I Pan Jezus wtedy mówi do nich: nie bójcie się. Drodzy, właśnie to jest piękny obraz, wspaniały obraz tego Chrystusa, który panuje nad wszystkim, który ma władzę w całym wszechświecie. On zwraca się do grzesznika, do mnie i do ciebie. Nie bój się. Chrystusa nie musimy się bać, chociaż jest on rzeczywiście, można by powiedzieć, budzi grozę swoją postacią, bo on jest pierwszy i ostatni. On ma pełnię wiedzy i władzy. On oznacza zarówno pełnię, jak i doskonałość. To jest właśnie ten Alfa i Omega, starotestamentowy Jahwe. Jestem ten, który jestem, niezmienny, żyjący poza czasem, na którego nie ma wpływu nic, ale On ma wpływ na wszystko. On ma władzę nad wszystkim, zarówno nad żyjącymi, jak i zmarłymi. On ma moc wyprowadzić umarłych z ich grobów i ożywić w swoim czasie. I w końcu dochodzimy do 20 wersetu, gdzie jest wyjaśniona tajemnica gwiazd i świeczników. Świeczniki oznaczają zbory. Bardzo piękny obraz. Właśnie my, wierzący, gromadzimy się czasami właśnie w takich niewielkich gronach jak u was. Ale to jest naszym celem, jest uwielbienie tego, który jest godzien chwały. To jest nasz cel, po to tu jesteśmy. Po to jesteśmy, aby poznawać Go, aby przemieniać się na Jego obraz. I dzięki temu odbijać to światło, które jest od Niego, którego źródłem jest On, aby odbijać to do innych, aby inni ludzie mogli zobaczyć w nas chociaż trochę Chrystusa. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów. I słowo greckie angelos, które jest tu użyte, oznacza posłaniec. To słowo użyte jest w Apokalipsie ponad 50 razy. I nie chodzi tu o aniołów jako takich. Aniołów, które są duchami bożymi posyłanymi do wykonującymi Boże polecenia. Ale w tym przypadku chodzi o osoby stojące na czele zborów, mające zadanie opieki i ochrony, a także prowadzenia i nauczania powierzonych im wierzących. To jest piękny obraz, a jednocześnie jakże przejmujący, bo my, którzy stoimy i nauczamy, jesteśmy odpowiedzialni za to, co mówimy i za to, jaki przykład dajemy. Mamy być jak aniołowie, mamy być jak ci, którzy są posłani, bo angelos to znaczy posłany, posłany przez Boga do ludzi, po to, aby nauczać, prowadzić, dawać dobry przykład. I kończąc, czy my, wierzący XXI wieku, mamy właściwy obraz Chrystusa? Bo podstawą żywej wiary, skutecznej wiary, wiary, która przemienia człowieka, jest właściwy obraz Boga. Obraz Boga, który powinien być w umyśle, ale nie tylko. Powinien być także w sercu wierzącego. Czasami mówi się, że najdłuższa na świecie droga to jest stąd dotąd, od umysłu do serca. Bo wiele rzeczy przyjmujemy umysłem, ale czy zapada to w naszym sercu? Jaki obraz Chrystusa mamy w naszych sercach? Jaką postawę przyjmujemy przed uwielbionym Chrystusem, który jest ostatecznym zwycięzcą, jako jedyny zwyciężył grzech, śmierć i szatana? Podstawą pobożności człowieka jest jego właściwa postawa wobec Boga. I niech ten obraz, który dzisiaj Jan maluje przed nami i który dociera do nich, do nas z Księgi Objawienia Świętego Jana, niech będzie podstawą naszego wyobrażenia o Panu Jezusie Chrystusie. I niech to sprawi, abyśmy mogli rosnąć abyśmy mogli duchowo się umacniać i abyśmy mogli też zajmować właściwą postawę, oddając Mu należną cześć. Amen.